Podróż to coś więcej niż tylko dotarcie do celu. To radość z jazdy. Poczuj ją w nowym BMW z niską ratą o stałym oprocentowaniu. BMW X1 dostępny już za 1670 zł netto miesięcznie. W finansowaniu BMW Comfort Lease. Sezon najlepszych ofert trwa. Szczegóły sprawdź w salonach i na bmw.pl. A jeśli chcesz oddać swój obecny samochód w rozliczeniu, nic prostszego, wycenimy go bezpłatnie. BMW. Radość z jazdy.
Witam Państwa serdecznie. No, znowu mamy awanturę o 500+. Przepraszam, teraz to jest awantura już o 800+. Rząd wypuścił raport, z którego wynika, że to świadczenie nie zwiększa dzietności. Właśnie wynika, ale jakby nie do końca wynika. Tak czy inaczej w mediach pojawiły się tytuły w stylu klęska 800+. Beata Szydło pisze o zorganizowanym hejcie na 800+. Poseł PiS Paweł Jabłoński ogłasza, że zaczynają się przygotowania do likwidacji 800+. Nie od razu, ale krok po kroku. No awantura na cztery fajerki, a my spróbujemy dziś coś z tego zrozumieć. Mateusz Łakomy, ekspert do spraw demografii, badacz powiązań między dzietnością a potęgą państw, autor książki Demografia jest przyszłością. Witam pana bardzo serdecznie.
Witam panie redaktorze, witam państwa.
Dobrze, zacznę jeszcze od cytatu. Wiem, że dużo tych cytatów, ale to jest ważny cytat. Redaktor naczelny dziennika Rzeczpospolita Bogusław Chrabota postuluje, żeby zlikwidować 800+. Cytuję Chrabotę, bo ten artykuł zrobił dużą karierę. Cytuję. Należy się pożegnać z programem 800+, czyli iluzją, że można garścią srebrników skłonić Polaków do posiadania dzieci. Co na taki pomysł powie ekspert od demografii?
Pieniądze to faktycznie to nie wszystko, jak mówi inne powiedzenie z kolei, bo my wiemy, że pieniądze, a w szczególności takie świadczenie jak 800+, 500+, ono działa tylko w niektórych miejscach, tak, znosi tylko niektóre bariery do posiadania dzieci, a ich jest przecież o wiele więcej, które mają charakter niefinansowy, dotyczą różnych obszarów, więc jeżeli oddziałujemy tylko na cząstkę, to będziemy mieli poprawę tylko w cząstce naszego potencjalnej możliwości wzrostu dzietności.
No dobrze, ale czy pan by poparł taki postulat, żeby zlikwidować dzisiaj w Polsce 800+ i zaoszczędzić te, nie wiem, 60 miliardów, czy nie?
No to jest inne pytanie, bo ja patrzę z perspektywy demograficznej, no tutaj po wprowadzeniu takim stricte politycznym, ja mam taką zasadę, że się nie wypowiadam na tego typu tematy.
Jako ekspert, pytam pana jako ekspert. Właśnie polityków mam dosyć, nie ma ich sensu pytać. No gdyby pan był politykiem, to bym pewno z panem o tym nie rozmawiał. Albo inaczej bym rozmawiał. Co pan jako ekspert powie? Czy warto w Polsce likwidować 800+?
My wiemy, że 800+, ten program działa na jedną bardzo ważną barierę do posiadania dzieci. To jest bariera oczywiście utrzymywania tego dziecka przez całe jego życie, aż do dorosłości. Jak sobie spojrzymy, taka bariera jest szczególnie wysoka i istotna dla osób, które chciałyby mieć co najmniej trójkę dzieci. Bo w przypadku pierwszego dziecka to nie ma aż takiego znaczenia, jak się okazuje, badania demograficzne na to wskazują. Tam dużo ważniejsze jest to, żeby dochody były stabilne, a nie aż tak bardzo ich wysokość. Przy drugim dziecku już się zaczyna pojawiać ta bariera i to się zaczyna robić już w niektórych miejscach problem. Natomiast taki istotny problem to jest przy dziecku potencjalnym trzecim, a to ma o tyle znaczenie w Polsce, że w Polsce blisko 1/3 dorosłych chciałaby mieć co najmniej trójkę dzieci, czyli trójkę, czwórka, nawet czasami
czyli
więcej.
Skracając, 800+ nie działa na pierwsze dziecko, na drugie pewno też słabo, ale na trzecie dziecko, na posiadanie trzeciego dziecka może mieć wpływ, tak?
Mamy nawet na to dowody z ostatnich lat, kiedy ten program funkcjonował, że rzeczywiście jeżeli następowały jakieś zmiany w urodzeniach, to one dotyczyły urodzeń trzecich i dalszych, nie dotyczyły urodzeń pierwszych i drugich i to jest spójne z wiedzą demograficzną.
A gdyby pan mógł krótko skomentować ten rządowy raport, który taką też zrobił karierę, no te tytuły 800+, do likwidacji 800+, nic nie działa. Czy z tego raportu za 2023 rok rządowego rzeczywiście wynika, że 800+ nie ma sensu? Czy coś innego wynika?
Tam było nawet wskazanie, to o czym sobie przed chwilą powiedzieliśmy, to znaczy, że miało pewne oddziaływanie w przypadku urodzeń trzecich i dalszych. Natomiast faktycznie nie dostrzeżono przy urodzeniach pierwszych i drugich. Ja mogę jeszcze tylko uzupełnić to, co ten raport tam pokazał, bo śledząc od 2015 roku do dzisiaj zmiany w urodzeniach, jeszcze w 2015 roku urodzenia trzecie i dalsze to były około 15% wszystkich urodzeń. Od 2019 to jest 22%. Wydaje się niedużo, ale to jest tak naprawdę wzrost o połowę i ten odsetek się utrzymuje. Nam oczywiście w Polsce spada dzietność, spada liczba urodzeń, ale to dlatego w dużej części, że mamy problem z barierami, które są barierami dla dziecka pierwszego lub drugiego, więc jak nie ma pierwszego, no to trzeciego też nie będzie.
Okej, no to o tym właśnie chciałem teraz chwilę porozmawiać. Kilka dni temu internet obiegła taka oto informacja, która, no nie wiem, mnie zmroziła. Polska w 2024 roku będzie miała najniższy wskaźnik dzietności w całej Europie. Powtórzę, wskaźnik urodzeń dla Polski za 2024 rok będzie najniższy w całej Europie. Polski wskaźnik urodzin wyniesie 1,12. Policzyli to analitycy z grupy Berf Gage. Byłby to najgorszy wynik w naszej współczesnej historii. Co się dzieje?
No, dzieje się to, że z jednej strony mamy te czynniki, które na nas oddziałują już od lat 90. i one jeszcze od XXI wieku przyspieszyły, a po drugie mamy na to nałożenie się rzeczy, które zdarzyły się od roku 2020, czyli przede wszystkim konsekwencje lockdownu.
Bo rozumiem, że są dwie rzeczy. To, że zjeżdża nam dzietność, to wiemy i tak. O tym się często mówi, ale jakby z tych danych najnowszych wynika, że jakieś gigantyczne przyspieszenie zaszło. To znaczy, że ten zjazd jest większy niż w najgorszych prognozach, które były robione kilka lat temu. Czyli tak. Rozumiem, że to się stało po lockdownie i co?
Stało się to po lockdownie, ponieważ wtedy w mojej ocenie mieliśmy bardzo ważną rzecz. Mianowicie nie powstało szereg związków, które po lockdownie stałyby się małżeństwami i miałyby dzieci. My wiemy, że w Polsce przede wszystkim dzieci rodzą się w małżeństwie i w przeciągu pierwszych 5 lat od małżeństwa rodzi się większość dzieci, 2/3, jeśli teraz dobrze pamiętam. To znaczy to, jeżeli nie powstało małżeństwa, to to się będzie za nami ciągnęło jeszcze co najmniej kilka lat. Oczywiście część tych małżeństw, które nie powstały, one
czyli
się nadrobi.
To jest chwilowy dołek, który jest pogłębiony przez lockdown. A coś jeszcze powoduje, że akurat teraz jest taki spadek?
Mieliśmy do czynienia również z bardzo taką intensywną komunikacją lękową od 2020 roku. Czyli z jednej strony mieliśmy kwestie związane z inflacją, a inflacja to w rozumieniu potencjalnego rodzica to jest pod tytułem mnie mogą zwolnić.
I serio, ludzie widząc inflację, czując ją właściwie, odkładają decyzję o dziecku, tak? To tak
odkładają te decyzje o dziecku, zwłaszcza te osoby, które mają słabszą pozycję na rynku pracy, pracują w jakichś takich prostszych zawodach lub nie są w związkach sformalizowanych, które dają największe poczucie bezpieczeństwa. To jest dość uniwersalne zjawisko, dość dobrze przebadane na terenie Europy.
Okej, a gdyby pan miał wymienić 3 najważniejsze powody, dla których Polska jest taka beznadziejna w tej dzietności, że grozi nam to, ten spadek na ostatnie miejsce w Europie. Te 3 główne powody to co to jest? Takie ogólne, już nie mówię o lockdownie, o inflacji, tylko te działające długo.
Pierwszy może się wydać bardzo nieintuicyjny, mianowicie to są różnice w wykształceniu między kobietami a mężczyznami. I problem polega tutaj na tym, że to jest przede wszystkim czynnik oddziałujący na etap wejścia w związek, bo my czasami zapominamy w takiej popularnej dyskusji, że zanim będzie dziecko, no najpierw musi być związek, który daje jakieś rękojmie trwałości i poczucie bezpieczeństwa kobiecie i mężczyźnie.
Ale różnice w wykształceniu, co to znaczy?
Różnice w wykształceniu polega to na tym, że my mamy w Polsce o wiele większy odsetek kobiet, które ma wyższe wykształcenie i niższy odsetek mężczyzn. To jest około połowa kobiet młodych dorosłych ma wyższe wykształcenie i 1/3 mężczyzn, a my wiemy, że generalnie pobierają się, wchodzą w związki osoby o bardzo podobnym statusie społeczno-ekonomicznym, to jest takie socjologiczne określenie, którego największym czynnikiem określającym jest wykształcenie. Więc kobiety, co więcej, wolą, jeżeli ten mężczyzna ma odrobinę ten status wyższy. Pewnie wielu z nas wie ze swojego własnego doświadczenia, że na przykład często pary to są takie, gdzie mężczyzna jest tam 2-3 lata starszy.
I ta luka edukacyjna serio tak wpływa na dzietność, że te dziewczyny lepiej wykształcone nie chcą z tymi mężczyznami gorzej wykształconymi mieć dzieci, tak?
Nie chcą, zwłaszcza kiedy ten mężczyzna nie zarabia więcej, bo to jest jeden taki wyjątek, że może być troszeczkę niższe wykształcenie, ale jeżeli dobrze zarabia, to ogólnie ten status społeczny.
To mamy jeszcze 10 sekund na dwa pozostałe hasłowo tylko,
drugie
dwa pozostałe czynniki.
Bardzo duże nadużywanie umów na czas określony.
Czyli
w Polsce
brak bezpiecznej stałej pracy.
Tak jest, to się na to przekłada. I trzecie to są jednak stosunkowo niewysokie pieniądze przez pierwsze 3 lata życia dziecka, które umożliwiłyby pewien taki komfort i bezpieczeństwo, żeby opiekować się osobiście.
Mateusz Łakomy, ekspert do spraw demografii, jest naszym gościem. Żegnamy słuchaczy RMF FM. Zapraszamy do RMF24 i do naszych mediów społecznościowych. No właśnie, to pociągnijmy w takim razie te trzy powody, bo chcę pana dopytać jednak bardziej szczegółowo o tę lukę edukacyjną, bo takie to jest dla mnie nieintuicyjne, serio, bo pan to wymienia jako pierwsze, że dziewczyny, kobiety, młode kobiety są lepiej wykształcone niż mężczyźni, że jest ta różnica, ta luka edukacyjna i że to jest taki według pana główny powód nawet, tak?
No, główny tak, aczkolwiek my musimy pamiętać, że nie jedyny i to, żebyśmy sobie tak nie upraszczali, że jeżeli w cudzysłowie ten problem byśmy rozwiązali, to już mamy rozwiązany problem dzietności. On jest w mojej ocenie największy spośród szeregu dosyć dużych barier do posiadania dzieci. I jest to zawsze kwestia skali. No, pierwsza rzecz jest taka, że my wiemy, że w Polsce rośnie bezdzietność, a główną przyczyną jest to, że nie powstają związki. To jest dość dobrze w Polsce przebadane. I natomiast jeżeli związek już powstanie, to też wiemy, że prawie wszystkie związki, prawie wszystkie małżeństwa mają dzieci, wbrew pozorom. Więc mówi się nawet w środowisku demograficznym, że najważniejszym czynnikiem, który determinuje to, że są dzieci, to jest trwałość i bezpieczeństwo i fakt zaistnienia związku idealnie w miarę wczesnym
czyli
wieku.
Wszystko, co utrudnia wejście w związek, a ta luka edukacyjna pańskim zdaniem jest jednym z czynników utrudniających, ważnych czynników utrudniających wejście w związek, to wszystko powoduje, że te dzieci się nie rodzą. Dobrze, a o tą stałą pracę chcę pana zapytać, bo rozumiem, że to jest co? To jest prosta piłka. Chodzi o bezpieczeństwo, mam etat, tak? Etat jest taki ważny dla tego, żeby dzieci się rodziły?
Tak, no przede wszystkim etat, umowa na czas nieokreślony, ponieważ ona daje właśnie to poczucie bezpieczeństwa. No wiemy, że urodzenie dziecka, zwłaszcza pierwszego, no to jest jakiś skok w nieznane. To jest duża odpowiedzialność, coś nowego. Wiemy, że to nie są przelewki. Jak już dziecko się urodzi, no to on już z nami będzie na zawsze i musimy sobie z tym radzić. Więc my wiemy z badań demograficznych, że w bardzo wielu różnych obszarach poszukiwane jest bezpieczeństwo.
Żeby i się śmieciówka tego bezpieczeństwa nie daje, tak? Tak zwana umowa śmieciowa.
Umowa śmieciowa nie.
W Polsce to jest nadużywana forma.
Tak, aczkolwiek ja tutaj zawsze daję gwiazdkę, bo okazuje się, że umowy o pracę na czas określony są o wiele, nawet kilkunastokrotnie większym problemem w Polsce, ponieważ umowy cywilnoprawne, czy jakieś takie naciągane samozatrudnienie, to dotyczy 2-3% osób w wieku posiadania pierwszych dzieci. Natomiast umowy na czas określony to dotyczą no, w niektórych grupach wieku nawet połowy, a przed 30 to cały
czyli
czas około 1/3.
Czyli niby mam etat, ale to jest etat na czas określony i rozumiem, że z pańskiego punktu widzenia tego demograficznego to też jest, nawet jeżeli to jest etat, ale na czas określony, to też utrudnia posiadanie dzieci. Tak?
No tak,
też
bo nie wiemy, czy dadzą mi po raz kolejny, przedłużą tą umowę, czy jak nie przedłużą, to szybko znajdę pracę i zostanę bez pieniędzy i bez środków do utrzymania. To jest bardzo duży dyskomfort psychiczny i o to podmywa mocno poczucie bezpieczeństwa.
A trzeci ten najważniejszy czynnik?
Trzeci to jest kwestia związana z opieką, zwłaszcza przez te pierwsze 3 lata. No, czy mamy pierwsze dziecko, czy drugie, czy trzecie, no zawsze jest ten wrażliwy okres pierwszych 3 lat, kiedy jednak istotnie rodzice opiekują się tymi dziećmi i my widzimy następującą prawidłowość, to znaczy badania demograficzne, oczywiście tam jest mnóstwo niuansów, może sobie je podarujemy, tak? Natomiast pokazują, że co się mówi, wysokie zasiłki w trakcie urlopów sprzyjają posiadaniu dzieci. I to nie tylko zasiłki przez pierwszy rok. Tutaj Polska jest całkiem okej, bo my mamy całkiem wysoki zasiłek macierzyński przez rok. Tu jesteśmy raczej w czołówce europejskiej. Natomiast problem jest troszeczkę lata drugie i trzecie. My wiemy, że Polacy bardzo preferują, żeby opiekować się dziećmi osobiście, tutaj zwłaszcza matki, przez okres dłuższy niż rok. 3/4 chciało się opiekować kobiet co najmniej 2 lata, a prawie połowa przez 3 lata osobiście.
Czyli te osoby wolałyby, żeby był większy zasiłek przez drugi rok, albo tak, żeby był zasiłek przez drugi rok, niż żeby im zbudować żłobek, tak?
Niż żeby im zbudować żłobek, jeżeli chodzi o to, czy żłobki działają na dzietność. Tutaj literatura jest jeszcze bardziej kontrowersyjna, naukowa, to znaczy pokazuje, że one mniej działają, a nawet są wątpliwości, czy kiedykolwiek działają. Ostatnio w czerwcu tego roku pojawił się raport OECD, który podsumował badania z ostatnich 20 lat. I tam wyszło, jakby matematycznie to starano się wykazać, że żłobki nie mają żadnego wpływu na dzietność. Natomiast ma wysokość zasiłków. My, mówiąc zasiłki, mamy na myśli zasiłki macierzyńskie. My musimy pamiętać, że stopniowo nam się w Polsce poprawia. To znaczy mamy 800+, które też jest oczywiście w tym drugim i trzecim roku. Mieliśmy ten rodzinny kapitał opiekuńczy. Teraz program Aktywny Rodzic jeszcze to rozwija i jeszcze dla części rodziców daje dodatkowe pieniądze. Więc w jakimś sensie idziemy tutaj tą drogą, żeby tych pieniędzy było troszeczkę więcej dla rodziny. No zawsze jest to pytanie, czy jest to satysfakcjonujące.
Jeszcze mam cytat, który wysłała mi wydawczyni. wydawczyni moja bardzo ciekawie napisała coś takiego. Kiedy ja gadam z moimi koleżankami w wieku lat 30, to one mówią, że nie chcą dzieci, bo mają pracę, w której spędzają 10 godzin, nie mają mieszkania, faceci są nieodpowiedzialni i ciągle wchodzą i wychodzą z relacji, kobiety nie lepiej, a na dodatek one się boją, że nie doskoczą do oczekiwań społecznych i wiedzą już, że ciąża celebrytki, która ma hajs na masażystkę, siłkę, odchudzanie, nie jest równa ich ciąży, więc mówią nie. Czy pan odnajduje w tym cytacie przyczyny?
No, ja odnajduję w tym pewne takie środowisko towarzyskie tutaj wydawczyni, to znaczy to jest rzeczywiście taka mocny argument i często powtarzany w bardzo dużych miastach, zwłaszcza w poszczególnych pewnych sferach. Jak sobie spojrzymy na badania, które uwzględniają wszystkich, prawda, czyli badania reprezentatywne, statystyczne, to się okazuje, że dzieci nie chce mieć tylko około 7% w ostatnich badaniach młodych Polek, co dalej nie powinno nas jakoś załamywać, ponieważ my wiemy, że jak przede wszystkim, że te preferencje mogą się zmienić, zwłaszcza kiedy się wejdzie w bezpieczną relację. Natomiast też inna rzecz jest taka, jest trochę mitem mówienie o tym, że Polki z powodu właśnie takiego dążenia do kariery...
Właśnie, bo to jest częsta narracja, prawda? No to tak już trochę... upraszczając, taka prawacka narracja, że kariera na pierwszym miejscu, że, ale nie tylko, zresztą liberalna też w gruncie rzeczy, że kariera na pierwszym miejscu, że kobiety nie chcą tych dzieci, bo właśnie to im utrudni życie i tak dalej. No, ja rozumiem, że to tak nie jest, tak?
Nie jest. To, że często kobiety pracują dłużej, to wynika w dużej części z nieelastyczności rynków pracy w Polsce, bo u nas rynek pracy jest taki bardzo zero-jedynkowy. Albo wchodzisz na cały etat, albo nie mamy dla ciebie propozycji. Bardzo mały odsetek, zwłaszcza w porównaniu do pozostałej części Europy, w Polsce kobiet pracuje na pół etatu.
Ale właśnie etatu, tak?
Etatu, no nazwijmy to wymiaru czasu pracy, prawda? Czyli pracuje 40 godzin, a czasami więcej, bo wiemy, że te 40 godzin to w wielu branżach jest takie umowne 40 godzin. I też wiemy, że to bardzo mocno utrudnia posiadanie dzieci, taka intensywna praca. Natomiast my wiemy, że w Polsce bardzo mały odsetek ma tak zwane preferencje na pracę zawodową. To znaczy, że jest gotowy zrezygnować z pracy zawodowej, przepraszam, właśnie z dzieci i rodziny.
To jest nieduża grupa, tak?
Ci, to co jest mówią... kilka procent. To jest duża, ale najwyraźniej wpływowa. Bo... Centrum Warszawy jesteśmy w medium, prawda? Ona ma pewien dostęp do mikrofonu.
Bo te dziewczyny nie mówią, że one nie chcą mieć dzieci, bo nie, tylko one mówią, że tych barier jest sporo. One wymieniają te bariery, nieodpowiedzialni faceci. Odnajduje pan, znaczy widzi pan refleks tych nieodpowiedzialnych facetów, którzy ciągle wchodzą i wychodzą z relacji w badaniach, czy to jest, czy nie?
Jest pewna trudność z tym, żeby mężczyzna postawił kropkę nad i. Kropkę nad i oznacza oświadczyny, bo to już jest takie zero-jedynkowe po prostu. Powiedziałem, że chcę być z tobą na zawsze i koniec, a tak cały czas mamy otwartą furtkę. I to jest często takie duże rozczarowanie ze strony kobiet, które by chciały. My wiemy bardzo mocno, że Polki preferują być w związku małżeńskim przed urodzeniem pierwszego dziecka i on sprzyja. No ale z braku laku, jak to mówi takie popularne przysłowie, czasami pozostaniemy dłużej w tym związku nieformalnym i nawet widzimy, że czasami wiele lat po urodzeniu dziecka ten związek jednak się formalizuje. Jest to nie tylko dotyczy kobiet, dotyczy kobiet właśnie takie niekonieczna skłonność i jednoznaczność. W mojej ocenie w dużej części dla tego młodego pokolenia wiąże się to z wychowaniem się w internecie i w mediach społecznościowych, który poprzez okres dorastania powoduje, że my się nie ćwiczymy w relacjach, nie bierzemy w okresie dorastania takiej prawdziwej odpowiedzialności, więc my tak do końca nie wiemy.
To jest taki teren nieznany trochę, takie pole minowe.
Trochę pole minowe, troszkę nigdy nie musiałem tego robić, zawsze otrzymywałem wszystko na tacy, bo darmowa szkoła, rodzice mnie nakarmią, nie muszę iść do pracy, bo wystarczająco dobrze już zarabiamy w Polsce, prawda, nie jesteśmy tam w latach 50., czy kiedy wszyscy musieli pracować, więc generalnie wyrastamy troszkę w nadmiernym komforcie, jak tak mogę to uprawić, gdzie my nie musimy podejmować decyzji i przyjmować na siebie konsekwencji i nauczyć się dowozić pewnych konsekwencji naszych wyborów. Co się w mojej ocenie też przekłada w części na relacje rodzinne.
A ta bariera mieszkania, nie mają mieszkania, bo one mówią, te koleżanki wydawczyni mówią, że właśnie spędzają, to pan potwierdził, że spędzają 10 godzin w pracy, bo muszą, no bo nie ma tych kawałków, tych krótszych godzin i nie mają mieszkania. Czy mieszkania, bo jak mnie by ktoś zaczepił na ulicy, czy zapytał, no nie wiem, publicznie nawet. No, dlaczego się nie rodzą dzieci, to bym na pierwszym miejscu mieszkania postawił, nie.
To jest ważne, tak? W mojej ocenie to jest jeden z top 5 tych barier.
I top 5 już, jesteśmy w top 5.
Jesteśmy w top 5. Okay. One są wszystkie dość blisko, ale to widać cały czas jest bariera znacząca. Znowuż, warunkiem dla urodzenia pierwszego dziecka w Polsce, też takim deklarowanym, jest posiadanie mieszkania idealnie na własność, ale swojego. Unikanie mieszkaniem konta u rodziców. No chyba, że mieszkamy w domu, prawda, i jesteśmy w stanie w cudzysłowie piętro wygospodarować, że to jest nasze mieszkanie, a na parterze mieszkają rodzice i tak troszeczkę sobie nie wchodzimy wtedy w paradę. Więc młode pary, my wiemy, że czekają w Polsce do realizacji swoich planów prokreacyjnych do momentu, kiedy nabędą swoje własne mieszkanie. I to jest jeden z ważnych czynników powodujących odkładanie urodzeń. Tak? My często mówimy też tak popularnie, że odkładanie urodzeń, no bo właśnie młodzież, czy tam młodzi dorośli chcą się wybawić. A to tak nie jest do końca, to jest rzeczy o wiele praktyczniejsze. Mówiliśmy, czekają na to, kiedy dostaną umowę na czas nieokreślony. Czekają na to, że będą mieli swoje mieszkanie. Dziewczyna czeka, kiedy jej ten mężczyzna się w końcu oświadczy. Tak?
I to wszystko jakby racjonalne powody.
Suma summarum się na siebie nakłada i to powoduje odkładanie w czasie urodzeń. Ono nam wzrasta, średni wiek rodzenia dziecka. Oczywiście kontekstowo, jak spojrzymy na Europę, no możemy się zastanowić, czy jesteśmy źle, czy dobrze, bo on wzrasta w Polsce przez ostatnie 30 lat, ten średni wiek, ale i tak jesteśmy, mamy drugi najniższy wiek w Europie, po Rumunii, jeżeli chodzi o te. Tak, możemy się pocieszać w cudzysłowie, że inni mają gorzej.
Napisał pan książkę Demografia jest przyszłością. Czy Polska ma szansę odwrócić negatywne trendy? Taki jest podtytuł. Czy Polska ma szansę odwrócić negatywne trendy? Tak z ręką na sercu, to ma szansę, czy to jest... Czy to jest kompletnie nierealne? Bo jak patrzę na naszą dyskusję polityczną o tym, jak, nie wiem, no, czy ty jesteś agentem, nie, to ty jesteś agentem, a Macierewicz fotele ukradł z Tupolewa, a nie, to tamci ukradli więcej. No, generalnie wiemy, gdzie jesteśmy, w jakim klimacie, prawda? Polaryzacji i zajmowania się wszystkim, tylko nie demografią. To czy pan w ogóle widzi szansę, że my możemy ten trend przerwać? I co musielibyśmy zrobić? Takie trzy najważniejsze rzeczy, gdyby do pana przyszedł premier i powiedział... No dobra, nie chcę się już nawalać z tym PiS-em tylko o agentów, tylko chciałbym coś zrobić z demografią. To co by pan mu poradził?
Jest. Pierwsza rzecz to jest uwierzyć, że to się da zrobić, bo w mojej ocenie obserwacja i wszystkiwanie się różnych ludzi jest taki wniosek, że to, że się nie zabieramy za pracę, to jest to, że my nie rozumiemy, jak to działa i w związku z tym przyjmujemy taką troszeczkę z powietrza wziętą hipotezę, że to się nie da, więc po co się w ogóle starać.
Tak. Demografia, panie, za trudne. A te trzy rzeczy, bo mamy minutę, trzy rzeczy najważniejsze, które moglibyśmy w Polsce zrobić i które mogłyby działać.
To drugie myślenie kompleksowo, oddziaływanie na te wszystkie czynniki i uzbrojenie się w cierpliwość. To nie jest kwestia na jedną kadencję czy dwie, ten czy inny rząd czy parlament. To wiemy, że potrzebna będzie pewna sztafeta rządowa, tak, sztafeta parlamentarna.
Ale to oni musieliby jakoś się szanować, żeby sobie przekazywać tę sztafetę. Jak oni się nienawidzą i każdy następny rząd wszystko od początku rozwala i robi wszystko od początku, no to jest w ogóle...
No my wiemy, że pod niektórymi elementami rysuje się pewien konsensus. W polityce rodzinnej, to co sobie mówiliśmy, aktywny rodzic, prawda, rodziny kapitału,
no tak,
widzimy
plus.
Ciągłość. W wojsku, co zasady,
a
widzimy ciągłość.
A te trzy najważniejsze rzeczy, jakby pan krótko wymienił, to
wyrównanie poziomu wykształcenia i wyników edukacyjnych między kobietami a mężczyznami, zwiększenie odsetka umów na czas nieokreślony dla młodych dorosłych.
To, co nam Unia zresztą zaleca.
Tak, bo to jest problem w całej Europie. No i trzecia rzecz, zastanowienie się, czy jeszcze możemy dodać troszeczkę więcej pieniędzy do tych pierwszych trzech lat.
Na ten drugi lub trzeci rok. Bardzo dziękuję. Mateusz Łakomy, ekspert do spraw demografii, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję państwu i zapraszam na popołudniową rozmowę jutro.